Witamy w kolejnej godzinie Licencji na Życie. Monika Niedziałek, Karolina Domańska, psycholog, psychoterapeutka. Rozmawiamy o poczuciu własnej wartości. Jak to poczucie własnej wartości w sobie zlokalizować? Jak z nim pracować? Żeby się nie bać, że tam są jakieś braki, albo jak zauważyć, że no, przesadzamy na przykład z czymś. Będziemy też w tej godzinie mówić o asertywności, bo to też bardzo ważny temat związany z poczuciem własnej wartości. Jak to, sobie to zlokalizować? Tu bardzo często mówimy o takim, bądź w kontakcie ze sobą i słuchacz może pomyśleć, że co? W jakim kontakcie?
Jaki
kontakt ze sobą? Nie wypieraj, że co? Ja wcale nie wypieram, prawda? No nie mamy tak dobrych okularów, żeby wejrzeć w siebie. Naprawdę potrafimy zaburzać tą percepcję siebie, wielokrotnie widzę.
Myślę, że to, co mogłoby być taką podpowiedzią, bo faktycznie my mówimy o tym kontakcie ze sobą, o tym słuchaniu siebie, ale może być to dla kogoś trudne albo na ten moment jakieś niedostępne. Ale pomyślałam sobie o takich dwóch sposobach. Jeden sposób jest to mimo wszystko taki trochę wgląd w nas, ale pomyślałam sobie o takich pytaniach może na początku ogólnych. Jak ja czuję się ze sobą samą, a druga rzecz, jak inni czują się ze mną? I o ile na to pierwsze pytanie możemy powiedzieć, jeśli włącza nam się taka myśl różnie, okej, jest to już taka pierwsza informacja na zasadzie, że czasem tak, a czasem tak. Jeszcze nie wiemy, co z tym zrobić. Ale druga rzecz, to jakbyśmy sobie popatrzyli nawet tak trochę na zasadzie takiego koła, czyli trochę tak procentowo, czego jest więcej? Albo na zasadzie takiej indywidualnej wagi. Co jest cięższe? Czego jest więcej? Tych momentów takich, w których ja się czuję okej, że jakoś tak się to, co robię, co ja myślę, jakoś tak się zgadza? Czy więcej jest takich momentów, w których czuję jakiś rodzaj niezadowolenia, że ja czuję, odczuwam poczucie winy, nie wiem skąd, nie wiem o co w ogóle tutaj chodzi. Czyli ile tych emocji takich nieprzyjemnych jest, ale też to, jak czuje się z nami nasze otoczenie, możemy to poobserwować po pierwsze, po naszych relacjach. Nie chodzi o ich ilość, ale o ich jakość. Czyli czy my mamy w swoim życiu osoby bliskie, takie, które trochę właśnie w tej metaforze tego mieszkania naszej kawalerki, takie osoby, które znają nas z tej strony wtedy, kiedy właśnie u nas jest, nie wiem, jakiś nieporządek, bałagan. Czy my wtedy z nimi jesteśmy w relacji, wspieramy się, czujemy się bezpiecznie? Czy my wtedy właśnie odczuwamy takie jakieś poczucie winy, wstydu w ogóle z różnych powodów? Nie chcemy do siebie, do swojego życia zapraszać. Ale często to też są komunikaty naszych bliskich. I znowu te komunikaty naszych bliskich warto, żebyśmy je słyszeli, żebyśmy jakoś traktowali to jako informację. Czyli na przykład coś takiego, że wiesz co, kiedy ja powiem, że ty, nie wiem, nie kupiłaś czegoś albo czegoś brakuje w lodówce, nie wiem, w naszym domu, to ty od razu się jakoś złościsz, od razu jest z tego jakiś rodzaj konfliktu pomiędzy nami, jakieś awantury. Czyli takiego trochę popatrzenia sobie, okej, co się dzieje, że wtedy, kiedy ktoś zauważa, że czegoś brakuje, to my bierzemy to do siebie. Że to często jest ta taka obserwacja, że my mówimy, no ja czuję, że to było nie wprost, ale że było do mnie. Mogło tak być, nie musiało tak być, ale o co chodzi, że ja to w ogóle zaczęłam rozważać, że to może być jakiś komunikat do mnie, i że ja miałabym coś z tym zrobić. Bo tu jest, pani redaktor powiedziała o poczucie wartości, ale też kwestia asertywności. To jest takie rozgraniczanie, na ile ja mam się zajmować emocjami innych osób. Na ile, jeśli komuś jest trudno, ktoś jest niezadowolony, ktoś jest zezłoszczony, to co takiego się dzieje, że mnie tak jakoś bardzo kusi, żeby zaopiekować tą osobę. A po tym zaopiekowaniu, żeby trochę zostać z takim poczuciem niesmaku, jakiegoś wykorzystania, takiego często myślenia, no tak wiadomo, kto tu pierwszy, znowu ja muszę. I znowu takiego zaciekawiania, o co chodzi, że ja tak mam, że ja nie jestem przy sobie, że ja w ogóle to rozważam i przychodzi mi na myśl coś takiego, że ja będę działała, że ja będę czujna, że ja będę się opiekowała tym. Bo to są takie momenty, które ja obserwuję też w terapii, czyli to, kiedy klient zaczyna się zastanawiać, skąd ja tak mam. Że na początku mówimy, ale ja mam tak od zawsze, przecież to jest jasne, od kiedy, nie wiem, od kiedy żyję, albo mówię, ja mam to od dzieciństwa, ale kiedy my sobie patrzymy, jaką to miało kiedyś funkcję, a jaką ma to teraz, to są dwie inne historie. I my, no, żyjąc w teraźniejszości, jesteśmy, jak ja to lubię mówić, na starym oprogramowaniu i jesteśmy jeszcze jakoś tak właśnie zaskoczeni, że nam się tutaj coś takiego trochę nie zgadza. I że taka aktualizacja, takie zatrzymywanie się i takie patrzenie, trochę co się dzieje, skąd ja to wiem, czemu mnie kusi, żeby się na coś zgodzić, a czemu mnie na przykład kusi, że mimo, że ja mam chęć na coś, to się nie zgodzę, bo to czasem ma takie swoje dwa bieguny. Czemu? Czy ja jestem w stanie to zlokalizować? Bo to często jest ten moment, kiedy my sobie patrzymy, ale to nie jest moje. Myślałam, że to ja się tak nauczyłam, ale to nie ja się nauczyłam, to ktoś. I teraz sprawdzamy, czy taka nauka, ona mi na ten moment służy, czy jednak patrzymy i mówimy, no trochę nieaktualne. Czyli chociaż mamy taką świadomość, co tutaj w naszym życiu jakoś bym powiedziała zgrzyta, żebyśmy mieli to poczucie, że jeśli w moim życiu coś zgrzyta, to znaczy, że ja mam na to wpływ. Że to nie znaczy, że to otoczenie musi teraz się jakoś dopasować, czyli pójść właśnie w ten drugi biegun. Albo ja się dopasowuję, albo ktoś. Zawsze ma być jakiś przegrany, wygrany. Tylko, że ja mogę być w tym okej, czyli popatrzeć sobie, co jest w mojej mocy, jakie są rzeczy, które ja mogę zrobić sama, jakie są takie rzeczy, do których ja będę potrzebowała trochę kogoś z zewnątrz, kogoś bliskiego, terapeuty, jakiegoś szkoleniowca, z założeniem, że inni mają prawo do swojego.
To są ważne pytania, które podczas terapii, pracy z klientem padają w gabinecie psychoterapeuty. Jak ludzie sobie na te pytania odpowiadają? Bo tu rzeczywiście jest potrzebna autorefleksja i taka zgoda na to, co tam z naszej głębi podświadomości, rozumu, ciała również, bo ciało też przynosi te informacje, przychodzi, bo naprawdę wszystko można elegancko pozamiatać pod dywan albo wyprzeć.
Myślę, że taką rzeczą jest, która jest bardzo obserwowalna, to jest zostawianie siebie, opuszczanie siebie.
Dlaczego?
My to widzimy, już odpowiem dlaczego, ale my to widzimy w takich momentach, kiedy mamy kryzys, kiedy mamy trudność, albo kiedy chcemy powiedzieć o czymś, że coś nam wyszło albo nie wyszło, że tam się włącza wtedy taki rodzaj właśnie tych autonarracji, czyli to, w jaki sposób my siebie widzimy. Te etykiety, którymi jakoś tak siebie obdarowujemy, mimo tego, że to są hasła bardzo takie trudne. Kiedy kogoś zapytamy tak poznawczo, czy to jest możliwe, że on czy ona jest taką osobą, to ludzie mówią, no wiem, ale że jednak emocjonalnie jest to takie poczucie, że mi się taki tekst surowy należy. I dlatego jest ta potrzebna osoba z zewnątrz, ten nasz słuchacz, nasza przyjaciółka, przyjaciel, ktoś bliski w gabinecie terapeutycznym, terapeuta, który może być takim lustrem i który jednak pokazuje to, co widzi, to, co słyszy. I sprawdza z klientem, na ile te teksty, które my do siebie mówimy, to poczucie winy, te standardy, które sobie nakładamy, na ile ono jest w ogóle takie zgodne z rzeczywistością. Dlatego, że to, o czym ja na początku mówiłam, o tej metaforze sądu, który się w nas dzieje, to jest takie, pomyślałam sobie, że może być pomocne do sprawdzenia właśnie u nas samych, czasem do słuchaczy też, którzy by nas słuchali, czyli jak ja mam w ogóle rozpoznać, że na przykład ja mam w sobie jakieś takie trudne słowa do siebie. Jak ja mam to zobaczyć? To ja zachęcam, żeby właśnie metafora sądu, jeśli jakoś ona by była komuś przydatna, popatrzenia, co w nas się dzieje wtedy, kiedy pojawia się oskarżyciel, i który nas punktuje, który nas ocenia, który nam udowadnia i przynosi tutaj różne przykłady takich zachowań jeszcze z 10-15 lat wstecz przy okazji. To na ile w nas się dzieje, na ile w nas jest obrońca, który jakoś mówi, przedstawia swoje racje, i taki sędzia, który mówi na podstawie tych danych i tych, ja wyciągam tutaj jakiś wniosek, który jest najbardziej aktualny na dany moment. I ludzie często mówią, no tak, ale ja mam w sobie na przykład takiego surowego sędziego, takiego niesprawiedliwego. I tu pomyślałam sobie, surowy, niesprawiedliwy sędzia, on nam często mówi o tym, że dane, które my dostarczyliśmy, albo były przestarzałe i on bazuje na starych danych, albo że ta funkcja tego obrońcy, ona nie była jakaś wystarczająca.
Przepraszam, że teraz wejdę pani w słowo, ale wielokrotnie odnosicie się psycholodzy do tego, że ten mózg to jest jak komputer. To jest trochę jak rozmowa z jakimś czatem GPT. Jakieś przestarzałe dane, jakieś oprogramowanie. No tak to rzeczywiście może wyglądać w tej pracy psychoterapeutycznej, że gdzieś jesteśmy tak naprawdę ograniczani tymi naszymi jakimiś programami, jakimiś przekonaniami, jakby one były dosłownie oprogramowaniem.
I to jest oczywiście takie uproszczenie, jakaś taka metafora, która nam obrazuje, ale żeby popatrzeć, że to często dzieje się w nas samych, czyli że my jakoś z takiej czasem małej sprawy, takiej, która, jak ja to się śmieję, nie zaważa na losach naszego życia, świata, my bardzo coś jakoś przeżywamy, bierzemy do siebie, wyłącza się ten oskarżyciel, który mówi, że rozwaliłaś laptopa, teraz będziesz bez sprzętu, jesteś beznadziejna, dlatego że to jest drogi sprzęt, trzeba było uważać i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz, czy wchodzi obrońca, który mówi, no ale zaraz. Tak, byłam nieuważna, zrzuciłam go ręką ze względu na swoją ekspresję. Nie był to kompletnie mój cel. Druga rzecz, są rzeczy obiektywne jak prawo grawitacji, które ten efekt jeszcze jakoś tak wsparło. I czy to jest coś, co jest właśnie tą sprawą wagi światowej? A druga rzecz, czy faktycznie, kiedy ja tak siebie poobwiniam, sobie nawrzucam, do czego ma mnie to prowadzić? Bo my często cel mamy taki mądry, czyli na przykład mówimy, ja chcę nauczyć się tego, żeby bardziej szanować rzeczy, żeby być czujną, żeby to nie było tak, że ja będę teraz ten sprzęt rozwalała. To trochę tak jakby było możliwe, że my będziemy chodzić i teraz, nie wiem, coś tutaj niszczyć. Czyli, że cel nasz może być taki bardzo mądry, bardzo wartościowy. Natomiast sposób, który nas do tego prowadzi, czyli, że ja jestem roztargnięta, ja jestem głupia, jestem nieuważna, czy to nas ma jakoś w ogóle przybliżyć trochę do tego? Bo warto, żeby patrzeć sobie, czy to ma sens dla nas, czy to nas przybliża w jakimś kierunku. Ale jeszcze, żeby zatrzymać się przy tym, skąd w sytuacji, kiedy coś zepsułam albo czegoś nie dopilnowałam. Skąd włącza się taki głos, który łączy na przykład poziom głupoty z rzuceniem sprzętu? Się śmieję, to są takie projekty badawcze, które jakoś my sobie w głowie robimy. I ja często to sprawdzam, czy zachęcam do sprawdzania, jakie to ma powiązanie, jaka jest korelacja pomiędzy tym, że ja powiem, że o, ale ja tu jestem, nie wiem, głupia, że zrzuciłam ten sprzęt, ale jakie jest powiązanie pomiędzy głupotą, a pomiędzy zrzucaniem sprzętu? My często jak to zobaczymy, to już czujemy, że nam się tutaj coś nie zgadza, że to jest jakiś taki kierunek, że często nam się włącza już poczucie humoru i słyszymy, mówimy, no tak, brzmi to może nie do końca. Ale idąc jeszcze dalej, trochę do mechanizmu tego, na ile jest możliwe, że dana osoba ma takie doświadczenie, że swoimi zabawkami, swoimi zeszytami musiała opiekować się starannie. Czyli, że nie było takiej szansy na to, żeby popełnić błąd, żeby coś niecelowo zupełnie zniszczyć. Czyli zawsze, kiedy sprawdzamy sobie, jakie ja teksty, jakie ja słowa słyszałam wtedy, kiedy coś zepsułam, rozmontowałam, byłam ciekawa w ogóle, co tam jest, no i w efekcie zniszczyłam tą rzecz, to my często, jak to klienci mówią, a, jesteśmy w domu. No tak, ja tyle tego słyszałam, że miałam poczucie winy bez orzekania o winę. Czyli ja nie zrobiłam nic celowego, tylko miałam na przykład ciekawość dziecka, ale komentarze ze strony ważnych osób były tak mocne, że wiem, że rzeczy trzeba bardzo szanować, a jeśli ich nie dopilnuję, to muszę ponieść jakąś trudną konsekwencję.
I osoba dochodzi już do takiego przekonania, odkrywa, że taki mechanizm tutaj rządzi i wtedy jest miejsce na pracę właśnie z psychologiem, psychoterapeutą. Aha, mamy to, tak? I co dalej?
Mamy to. Ja pomyślałam sobie, że to jest... To nie jest warunek do rozpoczęcia pracy, ale to są takie, to jest ważne odkrywanie siebie, co jest w tym wszystkim moje. Czyli co w tych wartościach, co w takim patrzeniu na siebie, na świat jest moje, a z czego ja zostałam jakoś nauczona, czy co ja w jakiś sposób mi się kojarzy. I wtedy jakoś na tamten moment życia mi służyło. Czyli wtedy, kiedy ja tą przysłowiową zabawkę jakoś tak rozmontowałam i tam dostałam całą reprymendę albo karę, że nie dostanę już tam następnych, bo zabawki są tylko dla grzecznych dzieci, to okej, to jakiś rodzaj poczucia winy różnych rzeczy mógł być na tamten moment chroniący. Czyli na przykład dzieci się nie złoszczą na swoich rodziców, kiedy nie czują, że oni mają na tyle takiej siły, czy są w stanie w ogóle to przyjąć. Czyli mechanizm na tamten etap był okej, był adaptacyjny. Tylko my sprawdzamy sobie potem, właśnie bez oceny, raczej z zaciekawieniem, na ile ten mechanizm jest w moim życiu aktualny na dzisiaj. Na ile on dzisiaj mi służy, na ile on dzisiaj jest dla mnie pomocny, wartościowy i czego ja bym potrzebowała w zamian, jeśli on mi nie służy. Że to są te kroki do sprawdzania, co ja z tego biorę w swoim dorosłym życiu, z różnych mądrości, ze sposobu wychowania, a co sobie sprawdzam, że to ma się teraz nijak, że to potocznie mówiąc wyrządza mi więcej teraz jakichś takich szkód niż pożytku. I pani redaktor zapyta, gdzie to ta praca i trochę co ci klienci z tym robią, ale ja pomyślałam sobie o takich dwóch składowych, to jest poczucie odpowiedzialności, czyli że czy chcę, czy nie, to ja odpowiadam za swoje życie. Mogę zająć się tym, że będę obwiniała, szukała, tropiła. Nie zmieni to tego, że to teraz ja tutaj odpowiadam za swoje życie. A druga rzecz to jest kwestia takiej wolności wyboru. Czyli o ile na przykład na dany moment życia wydaje mi się, że to działa automatycznie, że co ja coś zniszczę albo ja czegoś, nie wiem, nie dopilnuję, to od razu jestem beznadziejna, włącza się poczucie winy i stały repertuar, trochę jakby włączyć kasetę. A tu się okazuje, że tak jest, tak być nie musi. Ja mogę sobie teraz w jakiś sposób powybierać. Żeby mieć wybór, to musimy mieć co najmniej dwie opcje. Czyli, że my już mamy te swoje doświadczenia bogatsze. To takie nasze menu odnośnie zachowań, my mamy już coraz bogatsze. Czyli, że ja sobie mogę powybierać, a nie, że dzieje się trochę bodziec i reakcja. I jestem zaprogramowana, czyli działa to jakoś automatycznie.
Poczucie wartości, asertywność. Do tego teraz przejdziemy, ale ja pragnę podziękować za to, że przecież wykładowczyni uniwersytecka mogłaby pani mówić wspaniałymi teoriami, ale tak jak pani zaznaczała, studenci wolą konkrety, słuchacze też wolą konkrety, konkretne przykłady, to jak ta wiedza przenoszona jest na nasze życie, bo przecież dotyczy to wszystkich nas. Poczucie wartości, a asertywność. Ta asertywność jest różnie rozumiana, często jako coś no, niefajnego, niedobrego, bo to mówienie nie. A to przecież nie jest tylko mówienie, nie?
Tak, tak. Że stereotypowo jakoś my to, nam się to kojarzy często, tak, że to jest to mówienie nie. I pomyślałam sobie, że ta asertywność, że ona jest trudna dla osób, którym jakoś mielibyśmy postawić granice. Asertywność znowu troszkę jakoś tak się... Zahaczyłam o tą metaforę tego naszego mieszkania, tej naszej kawalerki, którym my jesteśmy. Asertywność to jest rozumienie, gdzie są takie nasze ramy bezpieczeństwa. Że my w swoim mieszkaniu mamy okna, mamy ściany, mamy drzwi. Wiemy, w których momentach my zamykamy te drzwi, a w których nie. Mamy drzwi do swoich pokojów. I trochę pomyślałam sobie, że może ta metafora jakoś by nam tak troszkę rozjaśniała to wszystko, że asertywność to jest takie nie sztuka mówienia nie, bo to pomyślałam sobie, nie jest żadną sztuką. Natomiast jest to typowe dla buntu na przykład 2 albo 3-latka. I my wiemy, że to jest rozwojowe. Ale to jest takie sprawdzanie, gdzie są moje granice, gdzie jest mój komfort, gdzie ja czuję się w tym wszystkim bezpiecznie. Ale myślę sobie, że to, co jest ważne, to jest takie patrzenie, co w tym wszystkim jest moje. Co mi pozwala tworzyć takie warunki, że ja sama ze sobą będę czuła się bezpiecznie. Albo, że ja sama ze sobą, wtedy kiedy ktoś będzie miał jakiś pomysł, da mi jakąś propozycję, o coś mnie poprosi, to trochę jak ja w tym wszystkim mam się zorientować, kiedy pomóc, kiedy odmówić, jak tu nie dać się jakoś, mówimy potocznie, wykorzystać, czyli jakoś tak użyć, co, po czym ja mam tutaj właśnie to rozpoznać. I jedna rzecz to są nasze doświadczenia, z których my możemy korzystać, ale my dobrze też wiemy, że strategia z kiedyś, my nie do końca wiemy, czy ona teraz będzie pasowała, czy nie. Natomiast takie poczucie trochę, co się ze mną dzieje, kiedy ja słyszę tą propozycję, a co się ze mną dzieje, to nie chodzi o to, żebyśmy właśnie tutaj w jakieś takie abstrakcje szli, tylko co się dzieje u mnie tak na poziomie myśli, co ja o tym myślę. To jest jedna rzecz, bym powiedziała, jedna instancja. Co ja czuję, czyli czy mówię, no Zgodzę się na to. Nie ma wyjścia, ale czuję, że po prostu żołądek mnie boli, że ja jestem napięta, że ja jestem niespokojna, czyli że somatycznie jakoś te moje emocje wychodzą i mówią, poprosimy o opiekę, poprosimy o jakieś takie przystanięcie, poprosimy o jakąś troskę. Podnoszą te emocje palec i mówią, domagamy, przypominamy się tak, że tutaj ta opieka jest ważna. Natomiast są takie osoby, które mówią, trudno mi jakoś poczuć to swoje ciało, trudno mi to zlokalizować, no boli mnie żołądek, nie boli, co z tego, że szereg osób ma taki mechanizm obronny, że odcina się od swoich emocji i mówi, dobra, zrobimy to, 2 godziny i będziemy mieli jakoś to za sobą.
A stres na przykład można załagodzić zalaniem robaka, nie?
Tak. Że możemy, a właśnie, albo jakoś się, jak my to mówimy, znieczulić się, możemy w ogóle wyprzeć i powiedzieć, a ja tam się nie stresuję, nie pierwsza i nie ostatnia sytuacja. Mhm. Czyli bym powiedziała, że trochę siebie jakoś opuścić, to chyba kojarzy mi się to słowo, ale jeśli my czujemy, że ta nasza sfera poznawcza, że ona taka jest bardziej u nas, bym powiedziała, gadatliwa, czyli tam z nami dyskutuje, mówi, no posłuchaj, wiesz, tam jak pójdziesz 2 godzinki, zaciśniesz zęby, nie będzie tak źle, to znowu ta sfera poznawcza mogłaby być nam pomocna do tego, żebyśmy popatrzyli, że okej, miną te 2 godziny i będzie, nie wiem, pod wieczór tego dnia, co ja będę o sobie myślała, ale też co będę myślała o tej osobie drugiej, na której, nie wiem, propozycji się zgodziłam. Bo jeśli nam się tam zgadza wszystko i mówię, nie wiem, będę czuła, że jestem dobrą przyjaciółką, że można na mnie liczyć w każdej sytuacji, że jestem bardzo pomocna, że ją widzę, ale w myśleniu o, dajmy na to, przyjaciółce, pomyślę sobie, wolałabym, żeby już mniej więcej jak coś nie prosiła. Mam nadzieję, że to jest taka ostatnia sytuacja, w której tak jakoś mnie postawiła. No następnym razem, jak ona mnie o coś poprosi, to ja 3 razy się zastanowię. Czyli myślenie o nas trochę i o tej drugiej osobie, ono nas często może nam pokazać, że my to możemy teoretycznie zrobić, możemy zrobić jakąś przysługę, spotkać się, ale że my ponosimy tam koszt. I to jest istotne jakoś. Czy my sobie patrzymy, że ja coś z tego dostanę, jakieś myślenie o sobie, może jakieś podziękowania, może jakieś uznania, ale czy ja czuję, że ten koszt jest warty tego? Czyli koszt tego, że będę czuła niesprawiedliwość, że będę czuła wykorzystanie, tego, że poczuję, no tak, i ona jakoś tak znowu ode mnie tutaj coś chce. Czyli sprawdzanie takie czasem poznawcze, ono może być pomocne dla nas, żebyśmy to chwileczkę wyłapali. Że to myślenie poznawcze, ono nam też może chwilę pozwolić się zatrzymać. Bo wtedy, kiedy my jesteśmy w biegu, w emocjach, to ciężko, żebyśmy mieli jakąś taką przestrzeń na jakieś wielkie refleksje. Wtedy, kiedy jesteśmy zadaniowo, no to my często mówimy, dobrze, ja sobie potem tam poczuję, czy odreaguję, teraz są tutaj zadania. Ale danie sobie takiej chwilki, trochę takiego właśnie znaku zapytania, o co tu chodzi? Że to często jest taki moment, że ktoś mówi, ale ja nie chcę dać sobie tej minutki, bo mnie wtedy zalewa stres, złość, różne rzeczy. To jest dla mnie takie trudne, a ja jestem w pracy, ja muszę jakoś pracować, ja muszę jakoś się wywiązywać z pewnych rzeczy. No ale to jest właśnie ta ważna podpowiedź, czyli wtedy, że okej, dopóki ja jestem jakaś taka zamrożona, taka nie czuję, to jakoś wydaje mi się, że taka jestem bardziej optymistyczna w cudzysłowiu, ale sama myśl albo samo pytanie do kogoś, czy ty sobie dasz taką minutkę, żeby jakoś poczuć, albo żeby tak się trochę zastanowić, to często nie samo to, czy ktoś powie, ja to zrobię, czy nie, ale ta reakcja, ale ja się nie będę rozklejała w pracy, albo ja się nie będę na spotkaniu rodzinnym teraz reflektowała, co ja mam tam robić, bo ja się jeszcze, klienci mówią, rozjadę. Czyli okej, to jest ważne, żeby to wyłapać, że nie tylko to, co my zrobimy, jest istotne, ale czasem to, że my mówimy, ja nie chcę się nawet podjąć refleksji, ja się tego boję, że często mówimy, okej, czyli tu jest coś takiego, co jest ważne. Przy podejmowaniu różnych innych decyzji na przyszłość, na to warto na przykład patrzeć, bo to będzie najlepiej podpowiadało, jakie decyzje w jakiś sposób podejmować.
Asertywność to jest dbanie o własne granice. I czy mieć własne granice, to znaczy budować wokół siebie mur? Co to są te granice?
Pomyślałam sobie, że w tych naszych domach właśnie są te drzwi, są okna, czyli są takie różne miejsca, gdzie do nas można się dostać. Ale jest kluczowe, czy ludzie wiedzą, w jaki sposób się dostać, czyli czy te nasze drzwi są widoczne. Wtedy, kiedy podjeżdżamy pod czyjś dom, to my jakoś tak widzimy mniej więcej, gdzie jest ta dróżka, gdzie jest to wejście, czyli gdzie mniej więcej my mielibyśmy się kierować. Natomiast my często w takich swoich postawach, w swoim życiu pokazujemy trochę ludziom, i to dzieje się oczywiście z różnych powodów, że tam nie wiadomo, gdzie jest to wejście do nas.
Albo wszędzie są drzwi pootwierane i okna.
Albo jest praktycznie wolna przestrzeń.
A jest zima i w związku z tym w środku jest zimno nam samym, tak?
Tak, tak, tak. Że jest właśnie zimno nam, jest zimno wchodzi do środka, ale to jest też taka sytuacja, że czy kogoś znamy, czy kogoś nie znamy, to ktoś teoretycznie może przekraczać te granice. I że my jedyne, co możemy w takich sytuacjach robić, to potem mówić, ale czemu to tak mi się przydarzyło, czemu tam ktoś tak zrobił, zachował się czy powiedział, czyli bez takiego patrzenia, co mi tworzy jakieś bezpieczeństwo, jakie komunikaty ja nadaję, czyli ta asertywność, ona mi się też bardzo jakoś tak składa w ogóle z poczuciem odpowiedzialności. Czyli czy ja projektując sobie taki dom w postaci ja jako osoba, czy ja nawet mam takie rozeznanie, gdzie są właśnie te drzwi, po czym ktoś ma poznać w ogóle, że to są na przykład drzwi do mnie. Na ile ten budynek jest bezpieczny też w ogóle dla innych. Na ile tam jest ciepło w ogóle w środku jakoś i przyjemnie. Czy ja mam też taki plan, co robi się w sytuacjach, kiedy ktoś przekroczy granicę? I czy ja to rozpoznam? Bo to, o czym pani redaktor powiedziała.
Można nie rozpoznać?
Jeśli przestrzeń jest bardzo, bym powiedziała, otwarta, to dla kogoś może wyglądać to zachęcająco i ktoś nawet bez jakiejś takiej, bym powiedziała, szemranej intencji te granice może przekraczać.
Bo otwarte. Więc nawet w butach zabłoconych.
Tak. I po czym, w takim razie, jak mam się w tym układzie zorientować, że te moje granice są naruszone? Czyli to, jak ta osoba już jest bardzo blisko, już jak ja bardzo blisko się wystraszam, jak moje pole, bym powiedziała, manewru różnych decyzji jest już ograniczone, jak ja się czuję już tak bardzo zagrożona, to wtedy, czyli żeby patrzeć sobie trochę, jak ja to buduję, albo co jest mi potrzebne, żeby poczuć się bardziej bezpiecznie, nie? Czyli ta metafora jakoś domu, wydaje mi się, że ona może tu w jakiś sposób pasować.
To się budzi taka chęć chronienia tego wewnętrznego domu.
Tak,
nie?
Tak.
Bo wejdzie ktoś i poprzestawia na przykład, poukłada, że jednak nie, tu masz poczucie wartości takie, a to jest wartość moim zdaniem ważniejsza, bo dla mnie korzystna na przykład, nie?
Tak, tylko że kiedy my jakoś myślimy o sobie, to my często nie mamy, bym powiedziała, takiego nawet szkieletu, jak ten nasz dom miałby wyglądać. I że to jest ważne, że my często bazujemy na tym, na takim domu, w którym na przykład się wychowaliśmy i my jesteśmy symbolicznie takim domem, który jakoś przenieśliśmy. Natomiast nie mamy swojego takiego prywatnego domu, mieszkanka, żeby popatrzeć, no dobra, jak naprawdę taki typowy dom wygląda, że tam te rzeczy pewne, te drzwi, te okna, one nie są przez przypadek. To, że my mamy zamki w drzwiach, to nie wynika z naszej kwestii jakiejś, nie wiem, paranoi, nieufności do świata, tylko z takiego czegoś, że staramy sobie budować to bezpieczeństwo na takiej zasadzie, jak dla nas jest to najpełniejsze. A Ale są takie osoby, które mieszkając w różnych miejscach i to słyszę, mówią, my to nie zamykamy na przykład drzwi na noc z różnych powodów, tak? I że to jest takie właśnie bardzo indywidualne, ale żeby popatrzeć sobie trochę, na ile ja biorę za to odpowiedzialność. Właśnie, czy ten dom jest taki bardzo, bardzo otwarty i tam w ogóle nikt nie wie, kiedy są przekraczane granice, bo w sumie nie wiadomo, gdzie jest moja, gdzie twoje. I to jest taka kwestia czasem potem sporna do jakiegoś wyjaśniania, do udowadniania winy i różnych rzeczy, ale też na ile ten dom jest tak obudowany, że wokół niego trzeba tak chodzić, krążyć i sobie popatrzeć, gdzie by tam się można jakoś było przecisnąć. Że często my mamy tu te dwie perspektywy takiego. Albo, że te granice są takie bardzo przepuszczalne, albo, że te granice są takie sztywne, że my w ogóle tak krążymy i my w sumie nie wiemy, czy my już granice przekraczamy z samym szukaniem granicy, czy co się trochę dzieje tak naprawdę.
Wiele wartościowych treści i mam nadzieję, że będzie to punktem wyjścia do kolejnych rozmów i o asertywności, i o naszych wartościach, o naszej samoocenie. No a wniosek, bądźmy uważni na to, co się dzieje, jak my się zachowujemy, jak się zachowują inni wobec nas. Może właśnie odniesiemy to do naszego poczucia wartości. Może tam trzeba coś odbudować, jakieś właśnie cegiełki, jakieś meble nowe poustawiać, bo zawsze warto.
Myślę sobie tak na koniec, że to, co w tym poczuciu wartości może być takie dla nas w poczuciu wartości, ale też w asertywności, to jest sprawdzanie tych autonarracji, czyli tego, w jaki sposób ja do siebie mówię i takie zwrócenie uwagi, że słowa, które ja do siebie wypowiadam, to nie są takie żarciki, ale że one mają moc w ogóle na mnie, na moje życie. Słowa wypowiadane do innych też mają ogromną moc. Ale to jest też takie praktykowanie takiej wdzięczności, rozumianej nie jako tylko takie afirmacje, które czasem się jakoś tak źle kojarzą potocznie, ale do uważności na to, co ja mam, co mi służy, co ja chcę kontynuować, co ja chcę przekazywać dalej, co jest już takim moim pewnikiem, który zaspokaja mi różne potrzeby. No a gdzie jest jeszcze ten taki mój fajny głodek życiowy, który mówi, coś jeszcze bym chciała pokosztować, coś jeszcze bym chciała czymś tak się troszeczkę podjeść, posmakować, podelektować. Pomyślam sobie o tym, żebyśmy jakoś też bardzo czuli, doceniali to, co my mamy, to, ile nam się udało i raczej sobie patrzyli, czy tam jest coś do, jeszcze do, nie wiem, do jakiejś zmiany, do korekty, z taką myślą, że my nie musimy.
O właśnie, odpuszczenie tego ciśnienia. Wspaniała myśl. Na nowy rok i na każdy moment roku. Karolina Domańska, psycholog, psychoterapeutka, Monika Niedziałek. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.